zasłużony dla środowiska lokalnego, regionu, kraju. Status: ocalić przed niepamięcią.
Uwaga, człowiek.
Wiesz, Jusiu, no, dostań ten, tą teczkę taką, gdzie tam są mojego miecia. Tu są o nim wszystkie te takie.
A zaraz może
tu jest?
O, jest druga część.
No widzisz.
Prawdopodobnie jest druga część. No. Zaraz zobaczymy na stronę. Szósta.
Prawdopodobnie.
Gdybyś tak miała. A jest. Tutaj jest, tak?
Jest.
Jest całość.
Aha. A jest może.
To jest.
Aha, jest.
Fistkowie. Tarnowscy kupcy, przedsiębiorcy, ale i naukowcy. Władysław i Wiktoria z domu Krakowska, protoplastami rodu. Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej, ojcem chrzestnym ich ósmego, najmłodszego syna Ignacego.
Jest pani żoną
Mieczysława, najstarszego. Z tymi chłopcami przeżyłam wszystkie ciężkie chwile i jakie tylko szły po kolei, bo jak myśmy się pobrali w 1948 roku, mąż w niedługim czasie zachorował na płuca i był w sanatorium. Był przemęczony, przepracowany, no bo jedną rodzinę odchował i to bardzo dużo pracy włożył. Kochał tych braci nadzwyczaj. Mąż i bracia dostali domiar. 500 tysięcy, domiar ogromny, na tamte czasy to w ogóle niewyobrażalny. Ja napisałam taki list do Bieruta i oczywiście bracia nie akceptowali tego, nie wierzyli w to, że w ogóle to da jakiś efekt. Ale proszę sobie wyobrazić, że te moje łzy tam wypisane na tym liście jakoś tam wzruszyły pewnego jakiegoś urzędnika, także powiedział, że sprawa będzie skierowana do Urzędu Skarbowego do Krakowa i stwierdzone, czy my faktycznie jesteśmy winni temu Urzędowi Skarbowemu, że oni tak się z nami obchodzą. Po 2 tygodniach już przyszło zawiadomienie, że firma Fistek nie jest winna Urzędowi Skarbowemu. Urząd Skarbowy jest winien 500 000 tej firmie. Wtedy zaczęli chłopcy powoli się usamodzielniać. Żenił się Stanisław, potem żenił się Antoni, bo on przecież był taki jak ojciec ich. Bardzo kochał tych braci, zresztą Józiu muszę potwierdzić, jak pilnował wszystkich, jak pilnował ich zdolności.
Właściwie sklep funkcjonował dobrze, dopóki matka żyła, bo matka zawsze rozmawiała z klientkami, prawda, i to było jak gdyby taka jakaś, powiedzmy, no, dodatkowa jeszcze zachęta do tego, żeby kupować w tym sklepie. No, ojciec był obowiązkowy, absolutnie, prawda, dbał o wszystko. No, był taki może trochę apodyktyczny w pewnym sensie, taki wymagał porządku i z dyscypliny i wszystko, co on zarządzał, to musiało być wykonane absolutnie. I w związku z tym nieraz była i pas był w robocie, i trzepaczka jakaś. Ja nie przypominam sobie, żebym dostał. Ale widziałem, jak i ojciec czasem i tam i w twarz uderzył i tak dalej, prawda? Także był pod tym względem, był, można powiedzieć, surowym ojcem.
Tak. Natomiast mama łagodziła.
Mama łagodziła, tak. Mama była bardzo taką miła i mam wrażenie, że tak jak tutaj pisze, No niestety, no po prostu te swoje urodziny takie liczne i ta troska, która była, no może ojciec nie był też i wobec niej tak bardzo czuły, prawda? No i w związku z tym, no też miała jakieś stany, przeżywała, prawda? Jakieś to, no bo jak to się mówi, mężczyźni są bardziej nieokrzesani. Uczestniczyłem w tej w produkcji tej kapusty, bo to było całe przedsięwzięcie, prawda? Wozy przyjeżdżały z kapustą, trzeba to było do magazynu, a potem ojciec mój przygotowywał beczki, no trzeba dezynfekować, prawda? W kuchni grzało się cegły, prawda? Do żarów i potem wkładało się do beczek i w ten sposób się dezynfekowało, prawda? Wszystkie beczki, myło się. No i później w piwnicy naszej szatkowało się tą kapustę i wszyscy brali udział w tym szatkowaniu. No i ojciec, no w sumie zawsze było chyba 10-11 beczek, tak myślę, bo tyle się mieściło w tej naszej. No i ojciec oczywiście tym wszystkim zawiadował.
Panie Józefie, wróćmy w ogóle już do, w tej chwili, zostawmy tę kapustę na boku z ogórkami, prawda? Tak. Był pan szóstym z kolei synem.
No tak.
Synów było tylko i wyłącznie 8, tak. Sióstr żadnych nie było,
było,
prawda?
Tak, także ja jestem tą osobą, która powinna być dziewczyną, a niestety no nie jestem. Tak to było.
Tak, po panu był już Marian
i Ignacy.
Mieczysław był pierwszy, czy najstarszy.
Tak.
Zygmunt
drugi.
Był już właśnie drugim. Pracował, został wcielony przymusowo, prawda? W Krakowie, Płaszowie.
Tak, Płaszowie został do obozu pracy, Bausdienst, to tak się wtedy nazywało. Nie pamiętam tego szczegółu, ale został właśnie chyba z domu zabrany, prawda, do tego obozu, jako no, człowiek już mający wtedy już ileś tam lat, kwalifikował się do takiego, no, do takiej pracy, prawda, niemieckiej. I brat przyjeżdżał od czasu do czasu, prawda, stamtąd, ale tylko w ten sposób, że oni nie pracowali w niedzielę. W sobotę po południu wymykał się z tego obozu i tutaj od czasu do czasu przyjeżdżał, prawda, i opowiadał, jak wyglądało po prostu życie w tym obozie, prawda. To był już jesień, potem zima, no to było straszne, prawda, tam na pryczach jedzenie bardzo marne, no ale jakoś egzystowali.
Z kolei następny, kolejny właśnie brat Antoni pracował też przymusowo, ale w Mielcu.
Tak, w Mielcu, tylko bo on skończył szkołę mechaniczną, bo to Niemcy tylko to zezwalali, prawda? Wszystkie takie to szkolenie, które mogło im służyć. Ci ludzie, którzy wtedy właśnie kończyli jakieś szkoły, no mogli być zatrudnieni przez nich. No i taka szkoła mechaniczna, to była właśnie dla nich bardzo dobra, no bo taki niski personel mógł pracować w zakładach. No, to był zakład zbrojeniowy, prawda? Tam budowali samoloty jakieś, czy powiedzmy jakieś części do samolotów, a składali tam gdzieś chyba już w Niemczech. I pamiętam sobie, jak brat przywoził wciąż nity, prawda? I te nity żeśmy, prawda, detonowali, prawda? Jako właśnie taka ciekawostka z tego. No i on tam pracował. No, mam wrażenie, że przestał pracować, kiedy chyba już jak tam zbliżał się front. Linia frontowa była na granicy Dębicy, prawda? No i już niestety to było zajęte przez Rosjan i wtedy on już był tutaj. Sklep funkcjonował tylko do śmierci, do zaresztowania ojca, prawda? Potem nam zabrali ten sklep i tak się złożyło, że kontynuowaliśmy tą działalność handlową, ale tylko pokryją mu tutaj w tym domu, prawda, się coś przywoziło, sprzedawało się. No byli kupcy, prawda, znani nam, no, którzy przyjeżdżali tutaj powiedzmy z okolic Tarnowa i coś się, prawda, sprzedawało i kombinowało się. To było, ci właśnie co kombinowali, mogli w jakiś sposób przetrwać tą całą powiedzmy rzecz. No Niemcy też były, to ktoś tam donosił i tak były takie też i rewizje tam nam towary zabrali i tak dalej. No były takie powiedzmy sytuacje bardzo trudne, ale byliśmy uparci. Ja sobie przypominam, pan Lisowski został zastrzelony, a to był konfident niemiecki. No i wtedy Niemcy zaresztowali około 100 znaczących ludzi w Tarnowie, prawda? A więc adwokatów, sędziów, kupców znanych. No i ojciec był jednym z znanych kupców. Podobno znalazł się ten, ujawnił się ten morderca, zabójca tego konfidenta. I wtedy zdaje się, że część osób zostało wypuszczonych, prawda? No a część jednak zostało w więzieniu, no i potem do Oświęcimia został. Ja byłem jednym z tych właśnie braci, którzy widzieli kolumnę więźniów wyprowadzanych z więzienia i ona szła na dworzec kolejowy. Ja chciałem podejść, miałem rzeczy, miałem jakieś poduszkę, jakieś miałem odzież dla ojca, dodatkowo jakieś jedzenie. Niestety SS-man przy SS-manie stał i było mnie bardzo trudno, powiedzmy, nikt właściwie nie mógł podejść. Myśmy to z daleka, zza płotu oglądali, powiedzmy, jak to. Także było to było dla mnie wielkie przeżycie, prawda? Bo poznałem ojca.
Przepraszam, ile pan miał wtedy lat?
No wtedy miałem 13 lat. Myśmy się bardzo starali, aby ojca w jakiś sposób wyciągnąć z tego Oświęcimia. Znaczy mój brat miał kolegę, bo byli policjanci, prawda, polscy, którzy pracowali, tak była ta granatowa policja była i w tej kryminalnej policji tak samo byli Polacy zatrudnieni. I miał mój brat kolegę, który tam pracował, no i on robił nadzieję, że poprzez jakichś tam Niemców uda się ojca z Oświęcimia, prawda, wydostać. No, ale tymczasem były te starania i potem przychodzi, prawda, informacja, że ojciec, niestety nie dało się to zrobić, dlatego że ojciec, wychodząc z wagonu, byli wyrzucani, byli z wagonu, złamał rękę i dostał się niby do szpitala i tam się zaraził tyfusem. No, ci ludzie już nie byli leczeni. No i dostaliśmy taką informację, że dostał zastrzyk fenolu i oczywiście już został w ten sposób, prawda, zabity. No i oczywiście dostał się do komory gazowej, prawda. Także tyle my wiemy o ojcu. I oczywiście mamy zawiadomienie z obozu, że ojciec umarł. Tam jakoś tam opisują króciutko i przysyłają nam obrączkę ojca i zegarek double. Taka perfidia szwabska. W czasie okupacji sklep był prowadzony, ja jako młody chłopak stałem za ladą i sprzedawałem. Jeszcze to wtedy kupcy, ci już z Holokaustu się zachowali, kupiec jeden, chyba Hanna, no to właśnie pożyczył braciom pieniądze, żeby była taka jakaś więź kupiecka.
Czy ten sklep był również przy Krakowskiej 37?
Tak, przy Krakowskiej 37. Dlatego domu już nie ma, tam jest skwer, prawda, to się wszystko tam był ciąg sklepów, tam była restauracja była i tak dalej. I tam byli sklepy żydowskie również, prawda, no i no, to była ta konkurencja. To były domiary, prawda. Komuna, prawda, niszczyła kupców poprzez domiary. Co to były domiary? No domiary to były te dodatkowe jak gdyby podatki, bo oni uważali, że wszyscy kupcy oszukują, prawda, państwo, że oni prowadzą interesy, rachunki jakieś są lewe i tak dalej, że to wszystko jest taką działalnością no, nie w pełni usankcjonowaną prawnie. No, a to była nieprawda, dlatego że to było bardzo mało. I nawet coś takiego się zdarzyło, to w niewielkim stopniu. No i niestety to już było taki ten nacisk, takie to były te domiary, że absolutnie nie można było prowadzić tego interesu. I oni doprowadzali do końca już tak. Podjęli pracę u uspołecznionych zakładów, prawda? No jako fachowcy, jako, prawda, mający z tą branżą do czynienia, także zaczęli pracować jednocześnie ucząc się, studiując. Jak się już do tej jakiejś firmy niby państwowej czy spółdzielczej tam dostali, no to uczciwie pracowali i mieli, prawda, uznanie, że są fachowcami. W 1948 roku, po zdaniu matury, pojechałem do Krakowa i zdawałem na Wydziale Rolniczym UJ-u. Nie dostałem się, bo miałem bardzo mało punktów za pochodzenie socjalne, bo mój ojciec był kupcem, a więc nie miałem tego. I w związku z tym ze zdanym egzaminem pojechałem do Wrocławia, na Uniwersytet Wrocławski, prawda? Ale musiałem napisać podanie, że mój ojciec nie był kupcem, tylko był subiektem. I to profesor Szysząc z Uniwersytetu Jana Kazimierza tak mi poradził, żeby dał. No i zostałem przyjęty. No i skończyłem studia tam, geologię skończyłem. No to wtedy byłem asystentem przez rok, młodszym asystentem mojego profesora, profesora Henryka Tejser. Wzywa dziekan i nam komunikuje, że pan Fistyk dalej nie może być asystentem, dlatego że są koledzy bardziej zaangażowani społecznie, to znaczy są w partii, prawda, no i w młodzieżowej organizacji. W związku z tym pan, partia sobie nie życzy po prostu, żebym ja był asystentem. I tam ci rzeczywiście koledzy po mnie przejęli tę funkcję. A profesor powiedział, ty się nie martw. Ja tutaj mam bardzo dobrą, mogłem mieć dla siebie bardzo dobrą pracę. No i tak właśnie dostałem się z jego ramienia do Zakładu Naukowego Polskich Uzdrowisk w Szarnie Zdroju. A on tam był konsultantem, no i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Pierwsza moja pensja wynosiła 990 zł, prawda? A całodzienne utrzymanie w sanatorium i mieszkanie takie służbowe mnie kosztowało 180 zł. Także zostało mi tyle pieniędzy, że jeszcze mogłem braciom pomagać z tych, z którymi zostało. W 70 roku, 22 listopada, obroniłem ten doktorat, no i tak kontynuuję dalej pracę w mojej firmie. W 76 roku pojechałem do Mongolii, prawda, jako członek polskiej ekipy geologicznej, która w ramach RWPG wykonywała prace związane z sporządzeniem zdjęcia geologicznego i ja tam właśnie pracowałem przez 2,5 lata. Potem przerwa, potem znów wróciłem, ale już wróciłem nie jako członek ekipy, tylko jako kierownik, znaczy też członek, ale jako kierownik grupy polskiej w ramach RWPG. Nie prowadziłem tamte badania. To robię do 81 roku. Także spędziłem w czasie włącznie około 4 lata. 3 lata sezonowe w terenie. Miałem jurtę do dyspozycji i w ogóle się mieszkało bardzo dobrze i miło nawet wspominam ten okres, bo to była wielka przygoda mojej profesji. Tutaj właśnie na oficynie były pierwsze kroki. Zaczynali od łopaty, można powiedzieć wszyscy, żeby tam zrobić jakiś budynek, prawda, wannę, ciągownię i tak dalej. No i to rzeczywiście Antkowi się udawało, prawda? Pierwszą rzecz, którą oni robili, która była unikalna, mianowicie robili koraliki i kapilary do termometrów. Byli jedynymi w Polsce producentami kapilar do termometrów. Tak mi się przynajmniej wydaje. Laura tego nie robiła, ani nie, więc oni byli unikalną, mieli tą produkcję i dzięki temu zaczęli funkcjonować i jakoś to i się rozwijało się. Potem, jak już to dość dobrze prosperowało, no to zaczęli topić szkło kryształowe, no i tak właśnie się powoli wszystko to rozwijało, prawda? Tak, no i potem jeszcze brat Stanisław wszedł w to, potem brat Mieczysław i właściwie ta trójka zajmowała się, otworzyli jeszcze, brat otworzył dwie następne huty, najpierw tutaj była, potem brat Mieczysław przejął tą hutę, a brat Antoni otworzył nową hutę, prawda, i jeszcze pomógł bratu Stanisławowi, żeby też i on otworzył. No i ten okres złoty, to można powiedzieć, trwał do chyba 90, ja wiem, 4 roku, 1994 roku, kiedy wtedy jeszcze był tani względnie gaz, prawda? Jeszcze może użyte tam odczynniki i tam piasek, jakieś inne rzeczy były jeszcze względnie, powiedzmy, tanie. W tym pokoju pamiętam, że był prezydent miasta, czy starosta był, na tym przyjęciu chrzestnym. To sobie, tą rzecz pamiętam. Pamiętam sobie, mieliśmy taką, ojciec miał taką bardzo ładną szafę z takimi kolumnami, to tam to miejsce było. No i jako młody chłopak, nie wiem dlaczego to mi utkwiło w pamięci, że bardzo ten starosta był zainteresowany właśnie tą szafą. I tak mi się wydaje, że ojciec tą szafę, nie wiem, sprzedał temu staroście, bo potem już tej szafy nie widziałem. To jest tutaj właśnie zdjęcie nasze rodzinne, kiedy mój brat najmłodszy jest w Beciku, prawda? No, a my jesteśmy tutaj przed domem, przed gankiem naszym, no i robimy. To był rok, no, 33, prawda? No to ja miałem wtedy, no to niecałe 4 latka, prawda?
Ojciec, matka, prawda? Mój brat, no. To było na jesieni robione, więc on tutaj mówił, miał Beciku już takie, by to może miał 3 albo 4 miesiące, tak mi się przynajmniej. To jest Marian, to jestem ja, Jan, prawda, Stanisław, Zygmunt, Mieczysław, Antoni.
Brat Marian.
Marian.
Czyli jedyny, który ma troszeczkę dłuższe włosy.
No tak, to różnie było. No, wszystkich nas szczyk ojciec do gołej pałki, że tak powiem. Tak, to tak. Będziemy do fryzjera nie chodzić. Proszę zobaczyć. Ostrzyżony. Ja tak samo, prawda? Wszyscyśmy jednakowi. A ten, no jakoś, nie wiem, może się jeszcze miał ładne włosy i umknął się.
Uwaga, człowiek. Słuchaj w każdy wtorek po 22 w RDM Małopolska. O bohaterach cyklu Uwaga, człowiek. Czytaj także w piątkowym wydaniu Dziennika Polskiego oraz na portalu internet.pl. Projekt realizowany przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Miasta Tarnowa.